Zgodnie z obietnicą z zeszłego tygodnia gościem Poranka Wnet jest profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże z samego rana.
Oczekiwany szczyt klimatyczny w Katowicach rozpoczął się 2 grudnia. I co? I jakie wnioski po początku tego szczytu?
No ja myślę, że jest realizowane to, co było założone w Paryżu, czyli mamy tu w Katowicach osiągnąć porozumienie, które ma implementować, czyli wdrażać porozumienie paryskie, albo wdrożyć porozumienie paryskie od roku 2020.
Radio Wnet było w Paryżu, widzieliśmy, co tam się działo w sobotę i co będzie się działo w następną i być może kolejne soboty. Czy to nie jest tak, że ten porozumienie paryskie właśnie może lec w gruzach na paryskim bruku?
Oczywiście, że może lec w gruzach na paryskim bruku, a to z tego powodu, że w Paryżu żeśmy doszli do normalności, czyli zaczęliśmy realizować politykę zgodnie z konwencją klimatyczną, a to oczywiście nie podoba się tym państwom, które uważają, że cała polityka klimatyczna powinna być oparta o redukcję emisji, o blokadę takich nośników energii jak chociażby węgiel kamienny, a redukcja emisji to nic innego jak eksport własnych technologii.
Lec w bruku, dlatego że na skutek tych porozumień europejskich ceny nośników energii we Francji i też w Polsce mają wzrosnąć i to o 30%. Nałożono kolejny podatek na benzynę. Lud francuski się zbuntował, powiedział, mamy tego dosyć. Prezydent Macron zawiesił podwyżki na 6 miesięcy, więc wygląda na to, że to, co skonstruowała Europa, nijak się przystaje do tego, czego chcą ludzie i w jaki sposób chcą żyć ludzie w Europie.
Panie redaktorze, nie mają wzrosnąć, tylko wzrosły. A rzeczywiście to idzie w kierunku, niech pan zobaczy, że cena emisji, jednej tony emisji kosztuje w tej chwili około 25 euro, ile mnie pamięć nie myli. No z tego powodu oczywiście są obciążone, obciążeni są konsumenci, bronią się przeciwko temu, a rządy starają się robić co mogło, żeby to ukryć.
A z kolei minister Krzysztof Tchórzewski powiedział, że nawet 4 miliardy złotych przeznaczymy na podwyżki, na rekompensatę podwyżek cen energii. Ale czy to nie ma w tym, panie ministrze, czegoś paradoksalnego, tak? Bo rosną ceny, obciąża to budżet, ma nie obciążać ludzi, to wszystko się, taka pętla zamykająca się na szyi albo państwa, albo każdego człowieka.
Panie redaktorze, system jest niezwykle prosty. Niech pan wejdzie na www.carbonpoint i pan zobaczy, że cena emisji jest około 25 euro. Te pieniądze muszą za to zapłacić producenci chociażby takiej nośnika energii jak prąd elektryczny. Oni za to płacą. Te pieniądze wpływają, oni kupują to na giełdzie, wpływają do budżetu. Budżet ma teoretycznie na to, żeby łatać dziury, jest z tego zadowolony. No i w tej chwili są próby robienia tego, że to, co zapłacimy w nośniku energii, to pewien procent nam wróci po to, żebyśmy nie odczuli zwrotu energii, ale żeśmy za to już zapłacili.
No tak, ale jak można prowadzić państwo, jeżeli takie rzeczy trzeba robić? Skąd brać te dodatkowe 4 miliardy złotych na rekompensaty, kiedy ceny energii...
No z kieszeni naszych, mówiąc delikatnie.
I tak właśnie działał prezydent Macron i tak się kończy jego prezydentura, jak się kończy, bo być może nawet ulica zmusi go do dymisji.
No, mi się wydaje, że to byłoby nawet i racjonalne w pewnym sensie. No, pan prezydent Macron był takim, powiedzmy, ortodoksyjnym troszeczkę zwolennikiem polityki klimatycznej. Z tego, co wiem, to właśnie on jakby się domagał tego, żeby nastąpiły zmiany w resorcie środowiska również i w Polsce. Prawda? Bo jemu się nie podobało ta polityka, która jest polityką racjonalną i która zmierza ku temu, żeby rzeczywiście załagodzić wszelkie problemy świata w ramach polityki klimatycznej zgodnie z konwencją klimatyczną, a ta polityka unijna, którą zresztą pan prezydent Macron również foruje, to polega tylko i wyłącznie na redukcji emisji.
złośliwy komentarz Michała Niewiarowskiego, złośliwy w stosunku do prezydenta Andrzeja Dudy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Początek szczytu klimatycznego nie okazał się zbyt szczęśliwy dla Polski. Zaczął pierwszy obywatel RP, czyli Andrzej Duda, który zamiast wskazać Śląsk jako miejsce wielkiej transformacji społeczno-gospodarczej, stopniowego odchodzenia od węgla, zaczął zapewniać, że węgla nie porzucimy i wystarczy go nam na najbliższe 200 lat. Później było tylko gorzej. We wtorek podczas uroczystości barbulkowych prezydent zapewnił, że nie pozwoli, aby ktoś zamordował polskie górnictwo. No i wreszcie Andrzej Duda wszedł na poziom, jakiego część obserwatorów się obawiało. Zaczął kwestionować zmiany klimatyczne i twierdzić, że węgiel nie szkodzi klimatowi. To już niestety poziom Donalda Trumpa, napisał komentator Rzeczpospolitej.
No, komentator Rzeczpospolitej ma prawo pisać to, co chce, ale dobrze było, gdyby komentator Rzeczpospolitej rzeczywiście zapoznał się w ogóle z całą polityką klimatyczną naszkicowaną w 1992 roku poprzez konwencję klimatyczną. I pan prezydent Andrzej Duda idzie w kierunku tego, co żeśmy wynegocjowali w Paryżu, czyli w kierunku neutralności klimatycznej. A neutralność klimatyczna to nie jest redukcja emisji, tylko to jest redukcja emisji w tym kierunku, żeby tyle emitować, ile się pochłania, i wtedy jest ustabilizowana sytuacja. To są założenia porozumienia paryskiego i można wtedy oczywiście wykorzystywać węgiel pod tym warunkiem, że tyle, co wyemitujemy, pochłoniemy przez naturalne pochłaniacze w kierunku regeneracji lasów, regeneracji gleb, a po to, żeby była lepsza woda, żeby chronić bioróżnorodność, żeby zahamować proces pustynienia, żeby hamować proces głodu, migracji, a więc wielkich problemów świata.
To są te słowa, które pan minister powtarza za każdym razem, bo to są słowa prawdziwe, ale przecież ci, którzy kontrolują i którzy prowadzą inżynierię społeczną, w innym kierunku zmierzają. Ten fundusz powstaje. I czy to jest prawda? 100 miliardów euro czy 100 miliardów dolarów ma powstać taki fundusz ochrony klimatu i ma być zarządzany przez Greenpeace i jeszcze jakąś inną organizację, która będzie dzielić te pieniądze? Takie są myśli gdzieś zawarte?
Powiedzmy sobie szczerze, ten fundusz jest rzeczywiście potrzebny. Ten fundusz musi być zdrowy i powstawać na bazie rzeczywiście wzrostu gospodarczego, ale niekoniecznie on ma być zarządzany przez Greenpeace. No przecież tego nikt chyba nie powiedział i chyba nikt rozsądny w tym kierunku nie idzie. Natomiast rzeczywiście pieniądze są potrzebne. Polska zaoferowała, że te pieniądze, które mogą wpłynąć do Polski z powodu tego, że Polska pochłania, ale polskie lasy mogą dodatkowo pochłonąć 42 miliony ton dwutlenku węgla do atmosfery, więc z tych pieniędzy polskie lasy państwowe, czy też Polska, może część przekazać na fundusz zielony i nic się nie stanie w tym kierunku, żeby był go dobrze zarządzany.
No dobrze, ale te pieniądze, fundusz, znaczy ktoś jest jego prezesem, ktoś podejmuje decyzję, jak skonstruowany jest to zarządzanie takimi ogromnymi pieniędzmi.
Panie redaktorze, i to pewnie będzie wielki spór, jak zarządzać, bo gdzie wielkie pieniądze, to wielkie emocje, ale myślę, że no jednak i po to tu debatujemy właśnie w Katowicach, właśnie w Polsce. Polska jako z jednej strony państwo niezwykle przewidywalne, naprawdę prowadzące dobrą politykę klimatyczną świata, no jest w stanie, i tu powinniśmy to wydyskutować, w jaki sposób tym funduszem również i zarządzać. Dla dobra świata, dla dobra tych państw, które mają rzeczywiście wielkie problemy środowiskowe, po to, żeby to naprawić.
Ale nadal, panie profesorze, nie wiem, co ma przynieść. Co właściwie 30 tysięcy ludzi przyjeżdża do Katowic?
Tak.
Lasy Państwowe na swojej stronie mają takie wideo, gdzie jest obliczone, ile te 30 tysięcy osób, żeby przyjechać do Katowic i przemieszczać się po Katowicach, wyprodukuje dodatkowo CO2. Ile trzeba posadzić drzew, żeby te CO2 zostało wchłonięte? Więc po co to wszystko? Co ma to dać?
Panie redaktorze, no to ma dać, żebyśmy, powiedzmy, rozpoczęli naprawdę racjonalną politykę klimatyczną zmierzającą w tym kierunku, żeby łagodzić te wielkie problemy świata. I to nie ma nic, no, to nie jest nic złego, że Polska gości w tej chwili tu około 30 tysięcy osób. Ja będę bardzo szczęśliwy, żeby rzeczywiście tyle przyjechało i żeby to było, żeby tu były rzeczywiście wszystkie głowy największych potęg gospodarczych również świata, Tak się spodziewaliśmy, przecież jest stulecie odzyskania niepodległości, 40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, a tu rzeczywiście zainteresowane są wszystkie państwa świata, między innymi Stany Zjednoczone. Myślałem, że tu będzie pan prezydent Trump i być może będzie, nie wiem, o ile będą dobre konkluzje na koniec, to być może powinien przyjechać, a jak będzie pan prezydent Trump, czy powinien być, na pewno zaproszenie takie poszło od pana prezydenta Dudy, powinien być tu Putin, no i myślałem, że będzie również Ojciec Święty Franciszek, gdyż porozumienie paryskie wychodzi naprzeciw Laudato Si, czy tym wnioskom, które Franciszek zawarł w tej swojej encyklice.
I znowu to samo pytanie, bo on wraca.
Bardzo
i musi,
proszę.
I musi wracać, bo pan mówi racjonalna polityka, tak. Racjonalne konkluzje, ale przecież ta polityka, którą stosujemy, nie jest racjonalna. I nie ma racjonalnych konkluzji i nie ma nadziei na racjonalne konkluzje w żadnym wypadku, bo żyjemy w Unii Europejskiej, a ta zachowuje się jak zachowuje.
Panie redaktorze, niech pan zauważy, że mówimy o problemach światowych, a nie o skrawku świata, jaką jest Unia Europejska, która jest, no, ja bym powiedział, stosunkowo mało powierzchnią.
Ale na tym skrawku
obszarem.
Żyjemy, panie
tak,
profesorze.
My żyjemy i to nas, i rzeczywiście tak jest, ale ja mówiłem na tym wielokrotnie, że mamy politykę światową i mamy podstawy prawne polityki światowej. Są to konwencje, konwencja klimatyczna, konwencja o ochronie bioróżnorodności i konwencja o pustynieniu, a państwa mogą się organizować jak chcą i takich inicjatyw jak pakiet klimatyczny, energetyczny na świecie jest bardzo dużo. On nie ma nic wspólnego z polityką teoretycznie, ale nas bardzo mocno obciąża, notabene nie mając nic wspólnego z polityką klimatyczną wytyczoną właśnie przez konwencję klimatyczną i porozumienie paryskie, które jest jakby aktem wykonawczym do polityki klimatycznej świata, to pakiet klimatyczno-energetyczny i Unia z tym nie ma nic specjalnie wspólnego. Natomiast nas to niezwykle obciąża, dlatego że Komisja Europejska narzuca nam limity emisji, które są niezwykle, no ja bym powiedział, nie tylko drogie, ale również i szkodliwe, a również Polska nie przestrzega tego, co nawet wygrała. Niech pan zauważy, o tym wszyscy zapominają, ale cała tragedia się rozpoczęła od tego, że w roku 2007, gdzie zaczęliśmy implementować pakiet klimatyczno-energetyczny, Komisja Europejska przyznała nam limit emisji w wysokości 208 milionów ton rocznie emisji, a nam się należało 284. I my żeśmy założyli, wygraliśmy proces, wygraliśmy, że i to Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu przyznał, że Polska ma rację, 284 miliony ton, to jest ta początek, od którego należy dokonywać pewnej redukcji w ramach 6 działów produkcji. Co się stało? No rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie uznał tego wyroku, albo znaczy wyrok jest, ale powiedział, dogadał się w jakiś sposób, nie będziemy tego respektowali. A co to jest? Niech pan sobie policzy. 76 milionów ton razy 25 euro razy 5 lat. Jakie są ogromne sumy? Dlaczego żeśmy z tego zrezygnowali? A w tej chwili dokupujemy limity emisji po 25 euro za jedną tonę.
I to dlatego.
Ale to jest wewnętrzna sprawa w Unii Europejskiej. Ale o tym nikt nie mówi w Stanach Zjednoczonych.
No, ale to jest tak, że to jest wewnętrzna sprawa w Unii Europejskiej, ale czy to nie jest konsekwencja i wniosek z tych wszystkich szczytów klimatycznych?
Ale
to jest,
skąd, panie redaktorze?
Czyli to jest urzędnicza, jeszcze raz, to jest urzędnicza, urzędnicza decyzja w Unii Europejskiej, że tak ma się dziać, jak się dzieje.
Urzędnicza decyzja w Unii Europejskiej, że tak ma się dziać, nie ma na to najmniejszych dowodów, w jaki sposób to wpływa na zmiany klimatu, na temperaturę, na wilgotność, na pustynię, czy coś takiego. Po prostu ma, jest
no dobrze,
to takie nasze hobby, żeby tyle płacić.
No dobrze, ja rozumiem, że Unia Europejska jest silna, że jest mocarstwo europejskie, Niemcy, jest Komisja Europejska, która nawet wymiaru sprawiedliwości nie pozwoliła w Polsce zreformować. Ale dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przeciwstawia się temu, nie wypowie, nie powie, że nie będziemy tego realizować? Dlaczego tak się dzieje?
Panie redaktorze, to jest pytanie w gruncie rzeczy do rządu. Dlaczego? Tak samo jak do poprzednich rządów. Dlaczego poprzedni rząd nie uznał tego, żeśmy wygrali proces z Komisją Europejską o limit emisji? Przecież ten proces został wygrany, założony przez Ministerstwo Środowiska. Byłem wtedy szefem i to jest jeden z niewielu wygranych procesów z Unią Europejską. Ale jak to się dzieje, że w ogóle się poddajemy Komisji Europejskiej? Mamy wygrane następne procesy również odnośnie rozpłody, mamy wygrane odnośnie GMO, mamy wygrane w gruncie jeszcze Puszczę Białowieską. I co się dzieje? No w jaki sposób się układamy, jakieś prowadzimy negocjacje? Tu trzeba się pytać rządu i rządów krajów poszczególnych, dlaczego prowadzą negocjacje, dlaczego handlują tym i czy rzeczywiście ten handel nam się opłaca.
Bo już na skutek tej polityki pakietu klimatycznego zapowiedzieliśmy zmiany w miksie energetycznym, tak to się poprawnie nazywa. Będziemy elektrownię atomową budować. Wydamy, minister Tchórzewski w jednej z gazet przeczytałem, że 400 miliardów złotych mamy przeznaczyć na tą modyfikację energetyczną. 400 miliardów złotych. Za to można by było drabinę na księżyc wybudować.
Panie redaktorze, odnosisz, nie chciałbym tego tematu ruszać, ale troszeczkę ja ciągle mówiłem, zresztą jak pan wie, jestem niespecjalnym zwolennikiem tego, żeby sobie ściągnąć wielkiego słonia do żywienia. Przecież te technologie, które są tutaj robione, proponuje się robić w ramach energetyki jądrowej. To jest technologia, ja bym powiedział, wojenna. To jest przestarzałe technologie o wieku gdzieś 50 lat. A w tej chwili, jak pan wie, zresztą mam kontakt z fizykami jądrowymi, to rzeczywiście chyba najlepszymi na świecie. Przecież ten postęp jest ogromny, tak prawdę powiedziawszy. Ta energetyka jądrowa nas jest coraz jest mniejsza, mówią mi, prawie w zegarku można ją stosować i sam pan widzi, chociaż łodzie podwodne są, że one nie mają wielkich reaktorów, które ważą miliardy ton, prawda, tylko są małe silniki jądrowe, które napędzają takie wielkie kolosy jak łodzie podwodne, więc ten postęp jest bardzo duży. Ale mówię, zostawmy to specjalistom. No, twierdzą, że jest nam to potrzebne, ja uważam, że zupełnie nie, dlatego, że mamy nasze bezpieczeństwo, musimy budować o to, co mamy. Co nie dowód, że nie możemy, powiedzmy, handlować jakimiś innymi technologiami na świecie. Dla mnie to jest przykład Holandii, która jest niezwykle pragmatycznym państwem, która posiada ogromne zasoby własnego gazu, ale go nie używa, natomiast używa tym, który kupuje, handluje tym gazem na całym świecie, ale jakby było trzeba, to własne zasoby gazu natychmiast uruchomią.
Panie profesorze, był pan już w Katowicach?
Byłem w Katowicach, tak. Spotkałem się z ciepłym przyjęciem ludzi, no jednak od 20 lat tu działam, jestem rozpoznawalny w zakresie polityki klimatycznej świata. Wiele państw odwiedziło Polskę za czasów, ja bym powiedział, mojej prezydentury. Pierwszej, prawda, jak później, gdy byłem ministrem, w samym Tucznie jednak posadziło ponad 70 państw świata dęby w alei zasłużonych dla polityki klimatycznej.
I co tam pan minister zobaczył w tych Katowicach?
No w tych Katowicach na razie rzeczywiście sytuacja jest taka, że eksperci albo te państwa, które mają swój stały taki team ekspertów, to jest, powiedzmy, układ stabilny, a kto ma takich rzeczywiście wykształconych ekspertów, no to ma Arabia Saudyjska, mają Stany Zjednoczone, ma Rosja, prawda? No, Niemcy mają też ten team bardzo dobrze wykształcony i muszę powiedzieć, że Polska jest liderem w tym zakresie, żeśmy kształcili tych ludzi od wielu lat.
Ale tych ekspertów są ci, którzy podważają znaczenie emisji CO2 dla ocieplenia klimatu. Czy są tacy?
Ależ oczywiście, że tak. No, dlaczego nie? Przecież tam to są eksperci, którzy są ekspertami, a nie tacy, którzy coś wiedzą i zaczynają coś opowiadać, co może pan wyczytać na przykład w internecie, na różnych portalach. No, bo każdy ma prawo mówić, co chce. No, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast eksperci są ekspertami. Eksperci działają w tę stronę, aby rzeczywiście ta polityka była pragmatyczna, a politycy podejmują decyzje.
Eksperci są ekspertami, co nie znaczy, że opowiadają o tym, co jest, bo czasami opowiadają eksperci o tym, co jest w ekspertyzach innych ekspertów i ten świat ekspercki kręci się wokół własnego ogona.
Panie redaktorze, podobnie jak nauka jest potrzebna, a nie jest potrzebna z jednej strony, przecież cała dyskusja jest w tej chwili, czy nauka jest potrzebna w trzecim tysiącleciu. Przecież to, cośmy zorganizowali w Tucznie, przyjechał profesor Cukiki, szef Światowej Federacji Naukowców i właśnie zadawał pytanie, czy nauka w ogóle jest potrzebna, czy indolencja polityków wystarcza, że przegłosujemy, że jest ciepło albo zimno i to jest sprawa jest załatwiona. I to nie ma sprawy. I druga rzecz niezwykle istotna, panie redaktorze, to jest sprawa etyki. W ogóle etyki w postępowaniu również i wśród dziennikarzy i kardynał Miller, który mówił, czy etyka w ogóle będzie potrzebna, czy też prawo stanowione zastąpi etykę. A to jest jednak pewien obłęd, bo jak zaczniemy robić prawo stanowione, no to wtedy mamy tego rodzaju nonsensy, że zaczniemy mierzyć długość łańcucha przy budzie u psa, u człowieka, który z tym psem ciągle miał do czynienia, czyli z rolnikiem.
Panie profesorze, szczyt klimatyczny rozpoczął się, kończy się 14 grudnia. Myślę, że w okolicach 14 grudnia będziemy mogli powiedzieć, czy to,
tak,
co...
Ja się wybieram. wybieram również do Katowic. Jestem tam zalogowany, że mogę w ten sposób powiedzieć, czyli mam wstęp. Wybieram się po to, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał high level segment, czyli posiedzenie wysokiego szczebla, kiedy mam nadzieję, że wszyscy przywódcy świata tam się zjawią.
A kiedy high level?
To jest ostatnie dwa dni chyba szczytu klimatycznego i wtedy będą głosowane decyzje, więc zobaczymy, czy te decyzje zostaną przegłosowane. Ten program był opracowany przeze mnie, przez mojego zastępcę, zresztą przez cały team. Chciałem tu serdecznie pozdrowić pana ministra Pawła Sałka. To jest wykształcony człowiek, specjalista od spraw właśnie Unii Europejskiej, bo on się w tym kierunku był kształcony. Natomiast ja zajmowałem się tą polityką światową.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Jan Szyszko był gościem Poranka Wnet, a teraz za gości w Radiu Dwóch Stolic na 87,8 w Warszawie i 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm Paweł Kukiz. A w studio Radia Wnet na piątym piętrze w budynku Pasty osobiście Ryszard Czarnecki z kubka Radia Wnet pije herbatę. Dzień dobry, panie przewodniczący, panie pośle.
Witam pana, witam państwa. Herbatę jak zawsze. Herbatę pije mój tata, pił mój dziadek, pradziadek i mój najstarszy syn też pije herbatę.
Nie zna pan na tyle prezydenta Macron i nie wie pan, czy on rano pewno jako Francuz pije kawę z mlekiem, café au lait.
Nie wiem, co pije pan prezydent Macron, ale nie chciałbym pić tego samego, co on.
Jest to na pewno gorzkie. Prezydent Macron i premier Francji zawiesił na 6 miesięcy podwyżkę, to, co nie zmienia, że ulica francuska, paryska i wielu miast francuskich, prowincja francuska jest całkowicie zbuntowana.
To prawda, choć jest to inny bunt niż ten, który widzimy niemal co roku w Święto Narodowe Francji, w rocznicę zburzenia Bastylii, 14 lipca, też płoną samochody w wielkich ilościach, też jest wielu aresztowanych, też bije się policjantów wzajemnością i też jest wielu rannych, ale wtedy raczej uaktywniają się młodzi Francuzi pochodzenia arabskiego, potomkowie tych, którzy przyjechali z Algierii, Tunezji, Maroka czy innych krajów Afryki. Podobnie jest w noc sylwestrową w różnych miastach Francji. Natomiast teraz jest to raczej bunt białych Francuzów. I to uwaga, podkreślam fakt, że również tak zwana prowincja francuska bardzo mocno protestuje. Wydaje się, że to wynika z faktu, iż w sytuacji, gdy tak jak w Polsce, panie doktorze, tak jak w Polsce, Francja w ostatnich paru dziesięciu latach odeszła od sieci kolejowej jako głównego środka transportu i te połączenia z aglomeracjami miasteczek na prowincji są w tej chwili dużo słabsze niż przed II wojną światową, to tak jak w Polsce, podkreślam, to auto stało się jedynym w zasadzie bezalternatywnym środkiem komunikacji dla Francji, dla Francuzów, a więc podwyżki cen paliwa wywołują wściekłość, bo to jest więcej niż pieniądze. To jest jakby trochę zamach, ograniczenie możliwości komunikowania się ze światem, z Paryżem, z innymi miastami.
A czy nie można na ten bunt spojrzeć jako na protest Francuzów przeciwko pakietu klimatycznemu Unii Europejskiej, bo tak naprawdę przyczyną tego buntu jest pakiet klimatyczny. Podwyżka cen energii, podwyżka cen, nowa akcyza i nowy podatek na benzynę.
Brawo, ja już o tym mówiłem publicznie, że dostrzeganie tylko buntu bez leżenia w kulisy, że tak naprawdę za tym stoi polityka klimatyczna, polityka ekologiczna Unii Europejskiej, że tu jest geneza, że tu jest praprzyczyna. No, dostrzeganie samego tylko buntu bez zajrzenia w te kulisy także w wymiarze takim formalno-prawnym, jak i komunitary unijne, to błąd. I oczywiście tak jest. polityka unijna, gdy chodzi o kwestie klimatu, ekologii, wymuszenia kosztem tradycyjnych źródeł energii tych ekologicznych OZE, odnawialnych źródeł energii, no powoduje, że rzeczywiście te ceny rosną, nie tylko we Francji, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii.
Ale właśnie mamy doświadczenie francuskiej ulicy teraz, tak? Bunt francuskiej ulicy. To wszystko, co dzieje się w Paryżu i będzie się działo w najbliższą sobotę. A przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości teraz idzie dokładnie w tym samym kierunku. Bo mówi, muszą być podwyżki cen energii.
Unia. Idzie
ale,
Unia.
Nie, Unia, ale razem z nimi na tym samym wózku jedzie Polska. I wygląda na to, że nie mamy sposobu, żeby z tego wózka zejść i powiedzieć, to my tego nie będziemy realizować, bo 30% podwyżki cen energii, 4 miliardy z budżetu już zapowiedziane, że będą rekompensatą dla tego, czyli 4 miliardy i 400 miliardów na inwestycje w energetykę, między innymi jądrową, to jest konsekwencja tego wszystkiego, co jest u podstaw tego właśnie francuskiego buntu.
Tak, i to jest bardzo wyraźny sygnał, że musimy dostrzegać pewne konsekwencje no właśnie złej polityki Unii Europejskiej w tym kontekście, złej może szczególnie dla tych biedniejszych państw nowej Unii, no które weszły nie ze swojej winy do Unii w ostatnich dopiero 14 latach, 13 państw nowych członkowskich, w tym 11 z naszego regionu szeroko rozumianej Europy Środkowo-Wschodniej czy Europy Południowo-Wschodniej, bo mówię tu o Bałkanach, i właśnie te państwa, pomijając takie jakieś wyjątki typu Estonia, Słowenia, gdzie ten PKB na głowę mieszkańca jest bardzo wysoki, to generalnie en masse są to kraje znacznie biedniejsze od reszty tej starej Unii. I tutaj, czy to jest kwestia obostrzeń przy budowie autostrad, które już w krajach starej Unii pobudowano, czy właśnie kwestia odchodzenia od węgla, to są to rzeczy, które de facto uderzają w te najnowsze nabytki unijne, w tym Polskę. I tutaj jest ewidentnie nie tylko próba, ale narzucanie przez te kraje najbogatsze, przez tą Europę A polityczną, tej Europie B, pewnych standardów, pewnych wymogów, które są dla nas, zwłaszcza dla kraju, który na węglu stoi, jest bardzo kosztowne.
I takim liderem tego narzucania jest prezydent Macron.
Natomiast, oczywiście tak.
Natomiast jeżeli mówi pan, że biedniejsze kraje, to dla nich jest trudna i jeszcze trudniejsza sytuacja, a widzimy, co się stało we Francji, tak? To uderzyło w klasę średnią i ta klasa średnia być może po raz pierwszy, bo ona zdecydowała o tym, że Macron wygrał wybory. Ci ludzie, którzy głosują, są na ulicach w żółtych koszulkach, to są w głównej części to jest elektorat, który zdecydował o tym, że Macron mówi, zagłosujemy na Marię Le Pen. Tak, że to jest bardzo możliwe, że to, co się dzieje na ulicach Paryża, przełoży się na to, co się będzie potem działo w Europie, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, czy to jest bardzo poważna sprawa.
Tak, pojutrze będzie w Warszawie szef parlamentarnej frakcji Front National, tak na marginesie, na jednej z konferencji. Natomiast no muszę powiedzieć, że tak, beneficjentem politycznym tego, co dzieje się w Paryżu, będzie właśnie no, stara nowa formacja, którą dowodzi pani Marine Le Pen, córka Jean-Marie Le Pena. I to będzie już widoczne, można nawet spektakularne, podczas wyborów europejskich do Parlamentu Europejskiego, które będą się w ostatnią niedzielę maja przyszłego roku. Myślę, że Front National, Front Narodowy ma szansę być partią numer jeden, gdy chodzi o francuską stronę polityczną. No, te wybory europejskie są pierwszym wyborem we Francji i to będzie taki pierwszy sprawdzian. Uważam to za bardzo prawdopodobne.
Ale nadal Czy jest w Prawie i Sprawiedliwość ten moment zawahania? Czy tak naprawdę ta ścieżka wyznaczona przez pakiet klimatyczny jest ścieżką, którą powinna podążać Polska, skoro wiemy, jakie będą konsekwencje? A prezydent Andrzej Duda podczas szczytu klimatycznego musi zapewniać górników, że węgiel to jest bogactwo Polski. Na 200 lat starczy nam tego węgla i my będziemy z tego węgla korzystać. Czyli jest całkowita sprzeczność w tych sygnałach, które dają rząd rządzący w Polsce i ludzie to widzą.
Myślę, że jest tutaj problem wynikający z tego, że my wiemy, co jest dla Polski dobre, jednocześnie spotykamy się z ostrą presją Brukseli, a także nie tylko Brukseli, bo co to znaczy Bruksela? Bruksela to znaczy również presja tych największych krajów członkowskich Unii, nie tylko Francji, także Niemiec, bo Komisja Europejska jest emanacją tak naprawdę w gruncie rzeczy w politycznej praktyce tychże największych krajów. No i jest tutaj realny problem. Są próby szachowania Polski na przykład kwestią budżetu siedmioletniego Unii Europejskiej. Jednym słowem, ten nacisk jest bardzo ostry i powiedziałbym nawet mało dyplomatyczny.
Nie, ale teraz ta sytuacja się zmieni, bo rzeczywiście prezydent Macron nawet nie wypowiada się bezpośrednio w sprawie tego wszystkiego, co się dzieje. Zjadł śniadanie z przedstawicielami CRS, czyli policji ZOMO francuskiego. To jedna rzecz, którą zrobił. Potem z żandarmami spotkał się ze strażakami, tak? I właściwie jego pozycja jest bardzo słaba we Francji.
Pozycja Macron jest pozycją najsłabszą, gdy chodzi o sondaże w historii Republiki Francuskiej. Takiego zjazdu sondażowego nie miał nikt, nawet słabiutki i ustępujący po pierwszej kadencji prezydent, jego poprzednik François Hollande. Ale czy panu coś nie przypomina? Bo mi to przypomina sytuacja, w której szef rządu, nie szef państwa, szef rządu, gdy przychodzi kryzys, to chowa się w myszej dziurze, zaszywa się w kancelarii. No tak, premier Tusk właściwie prowadzi politykę identyczną. Jak kryzys, to nie on, żeby nie kojarzyć się PR-owo z jakimś problemem, bólem głowy, właśnie kryzysem. Ta polityka to polityka na krótką metę, ale ona jest charakterystyczna dla tych wszystkich polityków, którzy uważają, że polityka to głównie czysty PR. Macron jest takim politykiem.
I ciągle nie wiem, dlaczego my musimy prowadzić taką politykę, jaką właśnie serwuje w konsekwencji prezydent Macron, o którym zresztą ci, którzy byli krytycznie do niego nastawieni, mówili, to jest właśnie produkt PR-owski, czyli młody, przystojny z wielkiego miasta i z dobrą karierą w biznesie. Żeby dodać do tej sytuacji, to jeszcze dwa elementy. Jeden element to jest dzisiaj poznamy nowego lidera partii rządzącej w Niemczech, tak? Bo dzisiaj jest ten dzień, kiedy Angela Merkel przestaje być liderem CDU.
To prawda i pewnie będzie to, jak słyszymy, raczej jej przeciwnik, raczej ktoś, kto był na politycznym aucie przez lata, to oznacza, że ta osoba zapewne będzie kanclerzem. Pytanie nie czy, tylko kiedy. Czy pani kanclerz Merkel przesiądzie się z tego niemieckiego rumaka na unijną kobyłę, no to zobaczymy. Mówi się w kuluarach w Brukseli, w Strasburgu, że jest potencjalnym kandydatem na szefa Rady Europejskiej lub szefa Komisji Europejskiej. Mówi się, że Niemcy chcą mieć po 50 latach od czasu, kiedy mieli swojego szefa Komisji Europejskiej, znowu niemieckiego przewodniczącego komisji. Pół wieku minęło od czasu, kiedy Walter Hallstein przez dwie kadencje był pierwszym w historii szefem Komisji Europejskiej. Te ambicje niemieckie już są nie tylko nieformalne, faktycznej dominacji gospodarczej, wspólnie z Francją zresztą, ale również chcą sięgać po najwyższe stanowiska w Unii. Mówi się, że kanclerz Merkel takie stanowisko może objąć, ale obojętnie, czy obejmie, czy nie obejmie, my z nowym niemieckim kanclerzem, nie wiem, kiedy on będzie podejmie już pracę na tym stanowisku, ale musimy współpracować. Jaki będzie, zobaczymy. Z każdym niemieckim kanclerzem Polska współpracować powinna, natomiast jednocześnie współpracując powinniśmy bardzo jasno artykułować swoje interesy, polskie interesy, swoje żądania i także pokazywać spokojnie, bez emocji, ale pokazywać różnice zdań, różnice interesów, bo one oczywiście istnieją. Nie chodzi tylko o Nord Stream 2, nie chodzi tylko o polską mniejszość w Niemczech, która nie jest formalnie uznana, i chodzi tylko o Jugendamty i zabieranie polskim rodzicom polskich dzieci.
A polskim kierowcom i polskim firmom transportowym prawa do tego, żeby płacić pracownikom i tak ich zatrudniać, jak chcą, bo muszą być zatrudniani zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, muszą przestać być konkurencyjni. Takie rzeczy, o takich rzeczach chce zdecydować w najbliższym czasie Parlament Europejski.
To prawda, i to znowu jest kwestia nie tyle Niemiec, co polityki Unii pod naciskiem dwóch krajów, Francji i Niemiec. Polska w tej sprawie zawiązała sojusz nie tylko w ramach naszego regionu i nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale uwaga, z krajami Europy Południowej, bo podobne problemy przecież uderzają w hiszpańskie czy portugalskie firmy transportowe, a takich jest sporo. Tutaj jedziemy na jednym wózku. Natomiast to tutaj udało się akurat odroczyć te decyzje odnośnie transportu, a tym niemniej jednak ta gilotyna cały czas wisi, a Polska przecież tutaj to jest prawie pół miliona ludzi, którzy w takich firmach funkcjonują.
To jest...
A Czechy na przykład 50 tysięcy, to jest wyraźna różnica.
Takie rzeczy dzieją się w Unii Europejskiej, jak myślimy o przyszłości pani kanclerz, to chyba można powiedzieć, że nie pójdzie śladami kanclerza Schrödera, chociaż też jest zasłużona dla Gazpromu i też mogłaby dostać jakąś dobrą posadę w Gazpromie, tak jak były kanclerz Niemiec pan Schröder dostał.
Ale też dostała, była prezydent Finlandii, Tarja Halonen, to nie jest tylko niemiecka specjalność. Rosja potrafi politycznie korumpować także różne osoby ważne. W krajach skandynawskich jest to tyle istotne, bo przypomnę, kraje skandynawskie były aumas bardzo przeciwne budowie gazociągu północnego Nord Streamu, a potem wyławianie takich poszczególnych ważnych osób z elity fińskiej czy szwedzkiej, także lokalnej, tych miejscowości, które były szczególnie narażone na problemy ekologiczne wynikające z Nord Streamu, to jest rosyjska specjalność. Pan powiedział, że czy pójdzie w ślady Schrödera? Nie, ona pewnie pójdzie, i tu wracamy do pańskiego pytania sprzed paru minut, w ślady Helmuta Kohla, bo przypomnę, że Helmut Kohl też jak kanclerz Merkel, czy też kanclerz Merkel jak kanclerz Kohl, czwarta wygrała wybory jak on, i on w trakcie swojej kadencji był zmuszony do odejścia przez swoich kolegów partyjnych. Podobnie jak kanclerz Merkel, jest prawdopodobne, że po tym czwartym zwycięstwie wyborczym nie dotrwa do końca kadencji i będzie zmuszona przez własnych kolegów partyjnych do odejścia.
Panie pośle, dwa komentarze jeszcze, przepraszam, że przerywam, patrzę na zegar, jest godzina 7:52, Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest gościem, przepraszam, poranka wnet. A dwa komentarze do sytuacji w polskiej polityce. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację partii politycznej Ruch Prawdziwa Europa. Pełnomocnikiem ugrupowania jest Mirosław Piotrowski, pana kolega z Europarlamentu. To jest, z czym mamy do czynienia?
Myślę, że mam do czynienia z próbą pokazania politycznego istnienia i z próbą wzmocnienia swojej pozycji w kontekście ewentualnej obecności na listach Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli nie jest to przyszłościowy ruch, nie widzi pan przyszłością przed takim ruchem Prawdziwa Europa.
Uważam, że jest to próba politycznego nacisku, aby ludzie związani z tym politycznym środowiskiem, jak profesor Piotrowski, mieli większe szanse startu z list Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie poważy się podnieść rękę na jedność prawicy.
Michał Karnowski w komentarzu w Polityce napisał, że szykuje się jakieś przesilenie w Prawie i Sprawiedliwości. To jest coś na rzeczy? Będzie jakieś przesilenie, czy nie?
W Polsce, jak wiadomo, dziennikarze są najlepiej poinformowani, a ja wysłuchuję tej opinii z należytym szacunkiem i spokojem.
Powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję, miłego dnia.